bez barier.
8,5 minuty po 18. Dobry wieczór, Alicja Pietruczuk. Dziś w programie Bez Barier spotkamy się z wyjątkowymi ludźmi. Jeden z nich pisze ikony i uczy tej sztuki innych. Drugi jest polarnikiem i wspiera innych w radzeniu sobie z problemami. Obaj są niepełnosprawni i obaj znaleźli swoje miejsce w świecie. Zapraszam.
Bez barier.
Pisanie ikon jest jego pasją. Michał Piekarski nie słyszy i nie mówi. Mimo to potrafi podzielić się swoją pasją z innymi, prowadząc warsztaty. Opowiada o nim jego mama.
Kiedyś był taki moment, że był wściekły na wszystkich i mówił, że on jest sam. Dlaczego? Wtedy żeśmy wszyscy w domu płakali. Był taki moment. Krzyczał, wrzeszczał, że on nie słyszy jeden. Ani Agnieszka, mama, tata słyszy, Michał przyjechał jeden, nie słyszy. Dlaczego?
Teraz Michał nie zadaje takich pytań.
Michał, nie mówiłeś dzień dobry pani? No to nie ładnie, to przyjdź, powiedz. Ilona, to samo. A ty mówiłaś, a Michał nie było.
Trudno mówić,
a trzeba mówić ładnie. Dzień dobry. Dzień dobry, Michał mówi. To, co mama nauczyła, to Michał mówi. W szkole nie bardzo. Co jeszcze umiesz mówić? Mama, tata.
Marki.
To ładnie powiedz. No powiedz. A Michał umiesz mówić?
Michał.
No. On mając rok, troszeczkę ponad rok, nazwał Agnieszkę. Mi się bardzo podobało słowo Ania, Ania, Agnieszka. Tak. A on powiedział, że nie, że jest Agnieszka. A teraz nie powie Agnieszka, on powie tylko Anika. Tak zostało. On stracił wszystko. Zapalenie opon. Miał 9 i później jeszcze 2, czyli 11 punkcji. Miał nie chodzić. Chodzi. Ma problemy z wchodzeniem. Ale chodzi. A nikt nam tego nie powiedział nawet, że Michał nie jest taki, jak powinien. Tylko tyle, że nie będzie chodził. Pani doktor nie powiedziała, że Michał nie słyszy. Nikt nam nie powiedział, co dalej robić. No chodziliśmy, szukaliśmy na własną rękę lekarzy. Zjeździliśmy praktycznie całą Polskę. Byliśmy w punkcie wyjścia. No, trzeba było kupić aparaty. Chodził tutaj do przedszkola i powiedzieli wprost, niech pani robi, co chce, my do zerówki dziecka nie przyjmiemy. Ja szłam z tego przedszkola, nie widziałam świata. Przyszłam do domu, wzięłam książkę telefoniczną, zaczęłam szukać szkoły. W książce znaleźliśmy na Zakroczyńskiej w Warszawie. Pojechałam od razu w środku nocy do Warszawy. Przyjęli mnie tam. Co prawda Michał długo tam nie pobył, rok czasu, bo to była szkoła dla dzieci niedosłyszących, ale ja innej nie znalazłam w tym momencie. Później skierowali do szkoły na Placu Trzech Krzyży w Warszawie. To nie było takie proste, bo w poniedziałek trzeba było dziecko dostarczyć do szkoły, w piątek zabrać. Czyli trzeba mieć 2 dni wolnego, żeby to załatwić. Przez sobotę, niedzielę lekcje ubrać, przygotować dziecko do szkoły i znowu zabrać. I tak przez cały rok. Wiele się nauczył. Nie nauczył się pisać, bo niesłyszący mają problemy z pisaniem. Michał ma uszkodzone część mózgu, która odpowiada za pisanie i tego nie przeskoczy. Jak się nie pisze, to nie czyta. No czyta jakoś inaczej, no. Nie przeczyta wyraz do stół. Ale złoto, które potrzebne jest, to Michał przeczyta. Czy farbkę Michał przeczyta. Po prostu Michał jest inny, no. Ale nauczyliśmy pisać Michała SMS-y. Postronna osoba może by z nich niewiele tam zrozumiała, ale my wiemy, że Michał przykładowo jest w Białymstoku, sklep, chleb. Jest w sklepie, kupuje jakieś tam rzeczy do domu. Czy jadę Lewkowo, to znaczy, że wraca do Lewkowa. To nie jest to, że Michał jest upośledzony umysłowo. On to, co chce, to znajdzie w internecie. To, co trzeba do ikony, nie wiem jakim cudem, ale wie, jak to się nazywa. A prostych rzeczy nie. Michał będzie miał problem pójść do urzędu i coś sam załatwić. Tłumaczymy Michałowi, nie podpisuj niczego. On umie się podpisać, ale skoro nie przeczyta, to się boi czegokolwiek podpisywać. Obawa, że ktoś mu zrobi krzywdę, jest.
Ilona, dobra herbata.
Proszę. Proszę. Proszę, siadaj. Co wcześniej mówiłam? Jak ty byłeś mały, gdzie chodziłeś do szkoły w Warszawie? Nie był mały, to musiał mieć zawsze więcej od innych. Nieważne jakim kosztem, po to, żeby miał kolegów. I to wtedy działało. Jak przykładowo weszły klocki Lego. To nieważne, czy ja miałam na chleb, czy nie. Trzeba było kupić klocki Lego. To pół wioski przyszło. Dzieci, nie? Na tej zasadzie to były relacje, nie?
Pierwszy komputer miał.
No, musiał mieć pierwszy komputer właśnie. Nieważne jakim kosztem. No, jak miał coś, no to ci ktoś przyjdzie. Różnie było. Czasem go akceptowali, czasem nie. No i nie izolowaliśmy go od dzieci, no. Różnie było. W rodzinie też tak było. Czasem ktoś tam mówił, niech przyjedną dziewczynki na wakacje na kilka dni. No jak dziewczynki, a Michał nie? To oczywiście wszystko się gotowało i nikt nie mógł jechać. Bo Michała nikt nie chciał, no bo po co komu takie dziecko? Z problemami. Które krzyczy, a głośno się zachowywał. Złościł. On chciał coś powiedzieć, a nie umiał. No to był wrzask, nie? No był głośnym dzieckiem. No nie ma co mówić, że był cichy. Też chciał coś mówić i jakoś się porozumiewać. Jeżeli człowiek się nie może porozumieć, no to niestety ma problemy, no.
Czy jest, Michał, jesteś nerwowy, że nie słyszysz?
Tylko, że dopty.
On nie lubi ciszy. Michał nie lubi ciszy. Przecież nawet sprawa z muzyką cerkiewną. Michał sam sobie dobiera muzykę i nigdy się nie pomylił. I ona leci tak cichutko. To nie jest nastawiona na full, że ja tam nie mogę wysiedzieć w domu. Nie. I mu to wystarcza, jakoś to słyszy. Michał, Ilona, powiedz, pokaż, ile Michał włącza muzykę głośno. Tak jak Michał pracuje. Włącz. Czy pani sprawdzi ręką? A bez tego, jakby mu zabrać muzykę, nie zrobiłbym. Ilona przeważnie jest w Białymstoku. Czasem przyjeżdża, tak jak teraz. Pomimo, że jedno jest tu, drugie tam, no to nieważne, czy to na miki, czy tak, czy inaczej. Trzeba rozmawiać.
Co robisz? Malujesz. To ja wiem, że ty siedzisz w domu, malujesz.
Dwóch artystów, którzy...
Pokaż, dała mi w prezencie nawet taki super. Gdzie ty zobaczyłeś Ilonę pierwszy raz?
Tam spotkałam. Suprasiu, wystawa, ikonę.
O, proszę.
Suprasiu, dawno spotkałam Michała na wystawie ikon. Ja osobiście też lubię sztukę, lubię malować. No, znajomi tutaj uczyli. Dali mu kilka lekcji. Później... Porozmawiałam ze swoim z drugim znajomym z Bielska. Mówię, że ikony. Ja mówię, dawno o tym myślałam, ale się nie odważę pójść. Jak pójść, powie, żeby przyjęli Michała, nie? A on blisko współpracuje z cerkwią, więc poszedł, porozmawiał i Michał poszedł tak na próbę, jak gdyby. Zobaczy, uda się mu, czy nie uda. I myśleliśmy, że może po miesiącu, czy dwóch to wróci. I został. Bo tam wiadomo, też nie było osoby, która miga, która by się ewentualnie im codziennie opiekowała. Chcesz, to patrzysz, nie, to nie. Na zasadzie podglądania tego, co ktoś robi. I okazało się, że to był strzał w dziesiątkę, bo Michał bardzo to polubił. Czasem popada w doła, bo to widać, że łapie takiego doła, że siedzi w domu i nic nie robi, nie? Ale schodzi teraz, jak ma tą pracownię na dół, czy robi tą ikonę rok, czy pół roku, to różnie bywa, ale ma zajęcie. I on nie zrobi byle jak, no bo nie. Bo on dopracuje każdy szczegół. A ktoś przyjdzie, pochwali go, no to Michał urośnie, ulala, no to może jeszcze jedno zrobi, nie? Do wszystkiego musiał dojść sam. Całkowicie sam. W takiej dosłownie izolacji.
Że jesteś sam. To on zawsze podkreśla, że jest mi ciężko, tak? Nie ma kolegów
już. Żyje właściwie jak pustelnik. No jest tu izolowany od reszty. To jest okropne.
Masz dużo spokoju. Jak siedzisz, malujesz to spokojnie.
A.
Tak. Z góry. Masz z góry
spokój.
Jak inaczej to można nazwać? Coś jest zabrane w życiu, coś jest nam dane.
Naszym kolejnym gościem jest Jan Mela. Jest polarnikiem, najmłodszym w historii zdobywcą obydwu biegunów i jednocześnie pierwszym niepełnosprawnym, który zdobył oba bieguny w ciągu jednego roku. Założył fundację Poza Horyzonty. Gdy miał 7 lat, spłonął jego dom. Jako 13-latek stracił rękę i nogę. Mówi, że dzięki pracy można wszystko. Nam opowiada, jak w życiu pomaga sobie i innym.
W życiu jest tak, że największym przeciwnikiem, którego możemy spotkać, jesteśmy my sami, właśnie nasza psychika. Przez całe życie my się zmieniamy i zmienia się nasze patrzenie na życie. Ja dzisiaj trochę wyrastam z takiego poczucia, że nie ma rzeczy niemożliwych. Uważam, że świadomość swoich możliwości, różnych perspektyw jest szalenie ważna, ale też ważną rzeczą jest to, żeby zdawać sobie sprawę ze swoich ograniczeń. Z tego, że nie wszystko się da, albo po prostu nie wszystko warto. I mi się wydaje, że ja wiele rzeczy w życiu robiłem tak troszkę na siłę, nie? Na taki triatlon. A, udowodnię sobie, że przygotowując się byle jak, bo właściwie do czasu, kiedy 2-3 tygodnie przed zawodami mój trener mnie po prostu nie ściągnął do siebie, do swojego mieszkania i nie pilnował przy treningu, no to trochę to olewałem. Trochę też, żeby tak sobie na przekór pokazać, że dam radę nawet bez dobrych przygotowań. I to jest po prostu durnota czasami. Czasem jest tak, że no nie ma sensu robić na siłę pewnych rzeczy. Ale drugą rzeczą bardzo ważną jest to, że my mamy pewne swoje ograniczenia, tylko że zbyt dużo rzeczy, jakichś niepowodzeń życiowych zrzucamy właśnie na karb tych ograniczeń. Nie? Zbyt wiele rzeczy wrzucamy do worka z podpisem niemożliwe, nie da się. A jeżeli coś jest niemożliwe, no to nikt przy zdrowych zmysłach nie będzie próbował tego zrobić, bo i po co, nie? To marnowanie czasu i energii. Więc myślę, że tutaj sobie po prostu strzelamy sami w kolano, nie? Mówiąc właśnie, że pewne rzeczy są nie dla nas, pewnych rzeczy się nie da, pewnych rzeczy nie jesteśmy w stanie się nauczyć, a człowiek jest w stanie się nauczyć prawie że wszystkiego, jeżeli tego naprawdę pragnie, albo jeżeli tego po prostu potrzebuje, więc to jest bardzo ważne. A to są też rzeczy, których mnie uczą ludzie, których spotykam cały czas na drodze. Ja to będę podkreślał, bo wszystko, co robimy w życiu, zawsze się opierało o współpracę. To, kim ja dzisiaj jestem i to, ile jakby we mnie jest mojej pracy, moje jakieś tam zasługi, dobra, no nie ukrywajmy, kawałeczek jest, ileś pracy w to włożyłem, ale to będzie naprawdę mały wycinek tego torcika, a cała reszta to są ludzie, którzy mnie inspirują, którzy mi nie pozwalają się poddać, ludzie, którzy czasem ze mną dyskutują, a czasami po prostu pokazują, jak żyć, pokazują, jak sobie radzić z różnymi trudnościami i tym samym, no właśnie odbierają mi wymówki, moje takie życiowe wymówki. Więc warto jest po prostu rozglądać się dookoła, warto patrzeć na innych ludzi i się od nich uczyć. Próbować się doszukiwać takiej jakichś niezwykłych elementów historii w życiu tak zwanych prostych ludzi. Co to w ogóle znaczy prosty człowiek? No, to jest takie dziwne określenie. Każdy z nas ma jakiś swój skarb, który skrzętnie chowa w zakamarkach swojej duszy. Te historie, z którymi się spotykamy w naszej pracy, są w ogóle przeróżne. One nas bardzo uczą tego, żeby nigdy nie wrzucać ludzi w jakieś schematy, co przychodzi czasami do głowy, bo trafia się jakaś kolejna sytuacja, która wydaje się zabójczo podobna do jakiejś innej, ale okazuje się, że ilu ludzi, tyle historii, tyle konstrukcji psychicznych. Każdy jakoś tam szuka swojego sposobu na radzenie sobie z tym i te koncepcje życiowe są bardzo różne. Czasem jest tak, że bardzo ważnym i trudnym elementem naszej pracy jest to, jak to zrobić, żeby ludziom trochę podpowiedzieć, co jest ważne w danej sytuacji. Zmierzam do tego, że czasem przychodzi do nas ktoś, kto mówi, że jakby w takim dużym skrócie, nie? Dzień dobry, straciłem tam rękę czy nogę w wypadku, potrzebne mi pieniądze na protezę, ale kiedy poznajemy samą osobę, poznajemy jej rodzinę, to się okazuje, że problem leży dużo głębiej. Okazuje się, że proteza, która jest naprawdę bardzo marnym substytutem ręki czy nogi, nie zastąpi wszystkiego, co się utraciło. Czasem jest tak, że ludzie mnie pytają, jak to zrobić, czy co zrobić, albo jaka proteza by im pomogła, żeby mogli wrócić do tego, kim byli przed wypadkiem. I to jest już zły sposób myślenia, bo nie da się wrócić. Nie da się znaleźć takiej protezy, która będzie działała i wyglądała zupełnie jak ręka. Więc tak jak my to czasem mówimy u nas w fundacji, bywa, że dużo prostszą rzeczą jest wypełnić komuś rękaw czy nogawkę dobrą protezą, niż wypełnić komuś głowę. Poczuciem wartości, poczuciem tego, że odmienność, czymkolwiek by ona nie była, nie wiem, niepełnosprawnością, czy chorobą, czy wózkiem, czy protezą. Odmienność nie oznacza gorszości, że w gruncie rzeczy każdy z nas jest w jakiś sposób inny. I to jest coś, czego staramy się uczyć naszych podopiecznych. Z drugiej strony bardzo siebie wzajemnie pilnujemy w tym, żeby też nie przegiąć, że profesjonalizm nie polega na tym, że to ja ludziom wdrukowuję jakieś potrzeby, nie? Ktoś przychodzi i mówi, potrzebuję tego i tego, a ja będę mówił, chłopie, ja tu się znam, jestem w ogóle mistrzem pomagania, potrzebujesz czego innego. No bo nie, bo każdy człowiek ma swoje życie, prawo do zupełnie innych potrzeb. Ja nie używam i nigdy nie używałem protezy ręki, bo osobiście uważam, że to jest trochę bez sensu. Nawet najbardziej funkcjonalne protezy rąk nie dają mi takiej funkcji, jakiej ja bym potrzebował, a protezy kosmetyczne dla mnie, no właśnie niespecjalnie mają sens. Kiedy po wypadku słyszałem opinie lekarzy, którzy mówili, że no kurczę, no to chociażbym sobie rękaw wypełnił taką protezą, to też miałem ochotę powiedzieć, panie, ja potrzebuję sobie wypełnić łeb marzeniami, poczuciem sensu życia, a nie wypełnić rękaw zabawką za 30 tysięcy na przykład. Ale całkowicie rozumiem, że ktoś może mieć taką potrzebę tego, żeby mieć protezę, która wygląda jak ręka, że dla kogoś to jest ważna część siebie, potrzebna do po prostu do funkcjonowania czy do akceptacji siebie. Jak nie będę oceniał, mówię, że ja nie używam protezy, to nikomu proteza ręki nie jest potrzebna, nikomu takie nie zafundujemy, bo to w ogóle bo to skandal by był, nie? Więc właśnie szukanie tego złotego środka między sugerowaniem ludziom rozglądania się w swoich potrzebach, a pokorą, nie, żeby w jakiś sposób odpuszczać, no jest bardzo trudna. Te 9 lat pracy, przeszło 9 lat pracy, pozwoliło nam się spotkać z bardzo wieloma osobami. Czasami uczą nas te doświadczenia tego, żeby też odpuszczać. To jest bardzo trudne, bo kiedy się zaczyna pomagać w taki sposób zorganizowany, no to chciałoby się cały świat zbawić. Pomóc wszystkim niepełnosprawnym w Polsce, a jak już tym w Polsce pomożemy, to się za świat zabrać. A to nie jest możliwe. To po prostu nie jest możliwe. Poza tym nie ma w naszej pracy czegoś takiego, co by było, nie wiem, czasownikiem dokonanym od słowa pomoc. Nie można powiedzieć, że komuś już pomogliśmy i ktoś już nigdy nie będzie potrzebował pomocy, bo protezy są szalenie drogie i one się psują. To nie jest niezniszczalna rzecz. Tak jak samochód, a nawet dużo, dużo bardziej, no po prostu co parę lat wymaga zmiany. I po raz kolejny trzeba ponieść duży koszt. Rehabilitacja, wsparcie psychologiczne, którego nie wciskamy na siłę, ale sugerujemy naszym podopiecznym, też pomaga właśnie w odnalezieniu się w całej tej nowej rzeczywistości, którą jest niepełnosprawność, jest życie z niepełnosprawnością, więc tych etapów naszej pracy jest po drodze dosyć dużo.
Stąd też pomysł na te obozy survivalowe dla osób z różnymi niepełnosprawnościami, żeby też wypełnić im głowę?
Tak, żeby dać im okazję do spróbowania siebie w nowej odsłonie, nowej rzeczywistości. Trochę, żeby ludzie mogli poobserwować siebie wzajemnie, też ludzi z różnymi niepełnosprawnościami. Bo skoro to się nazywa obozy integracyjne, a integracja oznacza przebywanie w zróżnicowanym środowisku, to na przykład to robienie wyjazdu, nie wiem, dla 10 osób niewidomych samym sobie, to nie jest żadna integracja, tylko izolacja. Branie samych osób na wózkach, które sobie będą siedziały i gadały o wózkach, też integracją nie jest. Dlatego walczymy o to, żeby robić to w takich grupach mieszanych, gdzie właśnie ludzie mogą siebie wzajemnie poobserwować, nie na żadnych wykładach, ale zobaczyć, jak ktoś funkcjonuje. Po pierwsze, jak sobie daje radę na protezach. Po drugie, jak funkcjonują dane modele protez, bo też tego sprzętu na rynku jest niemało. I dobry dobór tego też nie jest rzeczą prostą, ale po trzecie też poobserwowanie tego, jak można się z sobą, że tak powiem, nie cackać, że czasem nawet wyjście w krótkich spodenkach, odsłonięcie protezy jest dla kogoś czymś trudnym. Są osoby, które specjalnie dobierają sobie takie komponenty protez, które mają jakieś takie pstrokate kolory czy coś, żeby jeszcze bardziej zwrócić uwagę. Niektórzy traktują swoją protezę jako taki bajer, nie? Taki, którym się można właśnie gadżet. Nawet pochwalić. taki gadżet, no, zachowując całkowicie funkcjonalność tego, a inni robią co mogą, żeby ta proteza nie zwracała na siebie uwagi, żeby wyglądała jak noga. I ja nie mówię, że któryś z tych rozwiązań jest lepszy, a któryś gorsze, ale czasem takie spotkania, kiedy nasi podopieczni mogą ze sobą porozmawiać, siebie wzajemnie poobserwować, jest takimi lekcjami, której my nie ubierzemy w żadne słowa, nie przekonamy kogoś teoretycznie do tego. Ja zresztą czasami, jak jestem zapraszany do różnych osób, które są jakoś tam świeżo po wypadkach, kiedy kogoś odwiedzam w szpitalu, to też czasem widzę, że sobie siadam, rozmawiam, opowiadam o tym, jak się czuję, jak się kiedyś czułem, jak sobie radzę z różnymi rzeczami, ale czasami widzę, że kiedy podciągnę nogawkę, pokażę protezę, zrobię parę kroków, założę ją, zdejmę, zrobię skok, przebiegnę się kawałek po sali, to taki mini cyrk na kółkach jest dla kogoś chyba dużo, nie wiem, mocniejszą rzeczą niż moje pleplanie, więc czasem te obserwacje żywego człowieka są takim ważnym doświadczeniem. Ale te wyprawy też organizujemy w fundacji po to, żeby właśnie pokazać, że niepełnosprawność nie musi się cały czas kręcić wokół różnych trudności i słabości, ale że w tym naszym życiu ważny jest margines czegoś takiego szalonego trochę. To, żeby móc sobie właśnie spędzić czas inaczej, że to, że się ma protezę nogi albo protezę obu nóg, nie oznacza, że nie można sobie pojechać pod namiot. I czasem to jest naprawdę piękna rzecz, kiedy właśnie ta niepełnosprawność gdzieś trochę odchodzi na drugi plan, a trudności są traktowane jako rzeczy, z którymi warto się nauczyć jakoś sobie radzić. I my wszyscy się na tym uczymy, bo ja na przykład wiązania sobie butów też się nauczyłem od innego naszego podopiecznego, który nie ma ręki. Zawsze nosiłem buty, które można, nie wiem, raz zawiązać, potem nie trzeba ich wiązać. Albo jakieś takie rozciągliwe. A tu popatrzyłem, tak patrzę i mówię: Romek, a co ty tu w ogóle jakieś takie czary mary robisz tymi palcami? Mówi: chodź tu, stawaj obok i powtarzaj moje ruchy. Parę razy mi to pokazał. Się nauczyłem, dzisiaj chodzę sobie w sznurowanych, więc każdy z nas coś tam wyciągnie z tych projektów.
Z Janem Melu rozmawiała Dominika Dębska i to już wszystko na dzisiaj. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia za tydzień.